Od kiedy ty się interesujesz Elvisem Presleyem?
Od szkoły podstawowej. W zbiorach swojej córki natrafiłem na kasetę magnetofonową z piosenkami Presleya. Jak dziś pamiętam tą kasetę, kaseta miała tytuł Love Me Tender, a na okładce był Elvis, jak się później dowiedziałem, z koncertu na Hawajach z 1973 roku.
Co ci urzekło w ogóle w tym Elvisie?
Wtedy na samym początku prostota tych nagrań, ta dynamika, ta energia, która płynęła z tych nagrań.
I co się działo później? Co ty w tej szkole robiłeś z tym Elvisem? Jak się interesowałeś? Skąd brałeś materiały?
Pierwszą płytę w ogóle, jak płytę CD, dostałem od swojej mamy. Natomiast zanim zebrałem dyskografię Presleya na płytach, to usłyszałem ją i nagrałem po raz pierwszy właśnie z radia. Z audycji pani Beaty Pawlikowskiej, o której teraz tak troszkę głośno zrobiło się za sprawą jej nowej książki. Pamiętam, jak dziś to były nocne audycje zatytułowane Dyskografia Elvisa Presleya. One były nadawane ze środy na czwartek o godzinie między drugą a trzecią w nocy. W Trójce, w radiowej Trójce, dokładnie tak. To są takie emocje, których no nie da się opisać, bo ja do dzisiaj wspominam, pomimo że minęło od tamtego czasu za 30 lat, to pamiętam do dzisiaj, jak pierwszy raz usłyszałem nagrania Presleya z Sun, jak pani Beata o nich opowiadała. I pomimo, że ja dzisiaj już słyszałem te nagrania w dziesiątkach różnych wersji tak naprawdę, i w alternatywnych, i zremiksowanych, zremasterowanych, i tak dalej, w gorszej i lepszej jakości dźwięku, to tamtych emocji, które mi towarzyszyły tamtej nocy, kiedy to usłyszałem na słuchawkach po raz pierwszy w radiu, no tego się nie da opisać. To było coś. To była podróż w czasie, w miejscu. No, to jest nie do opisania.
I przyszedł internet. Co internet zmienił w twoich poszukiwaniach i w twoich zainteresowaniach Elvisem?
Było łatwiej. To na pewno było łatwiej i otwarły się pewne możliwości, pewne furtki. Bo pojawiły się fora internetowe, na których zaczęliśmy się gdzieś tam udzielać my jako fani. Zaczęli pojawiać się tam ludzie, którzy podobnie jak ja zaczynali gdzieś tam przygodę z Elvisem i poszukiwali informacji. Ale żeby zdobyć informacje na forum internetowym, trzeba było mieć odpowiednią wiedzę, odpowiedni zasób informacji, żeby przejść do kolejnych etapów i być wpuszczonym na pewne jakby kolejne, nie wiem, stopnie wtajemniczenia, nie wiem, czy to jest dobre jakby słowo. Więc masa tych ludzi też jakby odpadała, bo się zniechęcała po prostu, bo nie mieli tej wiedzy, a moderatorzy czy tam administratorzy no byli bezlitośni w tym momencie i nie wpuszczali dalej. Ja sobie wtedy wymyśliłem takie coś, żeby stworzyć miejsce w internecie, do którego każdy będzie mógł zajrzeć i każdy zdobędzie tam informacje na temat Presleya, którego będzie interesowała. I to bez względu na to, czy to będzie fan, który, nie wiem, zajmuje się tym Presleyem już lata i wie więcej na jego temat niż o własnym życiu, czy to będzie początkujący fan, który, nie wiem, usłyszał jego piosenkę w radiu, czy zobaczył jakiś news w telewizji na jego temat i będzie chciał zgłębić tą wiedzę na jego temat. Więc chciałem stworzyć takie miejsce, w którym będzie można poczytać o jego płytach, o jego filmach i tak dalej, i tak dalej. Takie ogólnodostępne dla wszystkich.
I tak powstał słynny serwis Elvis Promised Land, tak?
Dokładnie tak. To był lipiec 2011 roku. Niedługo po rocznicy nagrania pierwszego singla dla wytwórni Sun, słynnego That's Alright Mama.
I jak budowałeś ten serwis? I powiedz, jak to się stało, że to jest jedyny chyba w Polsce autoryzowany przez Elvis Presley Entertainment serwis internetowy w Polsce, tak?
Tak,
zgadza się. Jak z tego dokonałeś? Jak to się stało?
Znaczy początkowo sukcesywnie i regularnie. Na początku w ogóle to był jedyny chyba w Polsce serwis internetowy, na którym dzień po dniu ukazywały się informacje na temat Presleya, bo takie było założenie, że to miał być dziennik. Dzień po dniu informacje na temat Presleya. No z czasem wiadomo, no, mnie zaczęło brakować czasu, kolokwialnie mówiąc, więc no, te informacje ukazują się już rzadziej w tym momencie. Natomiast przez dłuższy okres czasu te informacje ukazywały się tam codziennie, regularnie.
I skąd
codziennie
brałeś te informacje i co to były za informacje? To historyczne jakieś, czy też takie?
Założenie było takie. Przybliżyć polskim fanom przede wszystkim dyskografię Elvisa Presleya, filmografię, po części jego życiorys, ale z pominięciem wszelkich teorii spiskowych i tego typu no rzeczy, które są związane z Elvisem, ale jakby odbiegają od tych historycznych faktów, a więc wszelkie kwestie typu Elvis żyje, Elvis i kosmici, nie wiem, tego typu w ogóle abstrakcyjne rzeczy. Wszelkiego rodzaju informacje o pojawiających się na rynku książkach, płytach, wydawnictwach DVD i tak dalej, i tak dalej. No tutaj bezcennym źródłem były serwisy zagraniczne, tak? w tym wspomniany właśnie Graceland, Elvis Presley Enterprises i rok po działalności bloga z pomocą znajomego z jednego z takich większych serwisów internetowych udało się zarejestrować tego bloga w Graceland. No to był wow, to było coś. Pierwszy serwis, który był autoryzowany przez...
I długo czekałeś na taką autoryzację? Ile to zajęło?
Kilka tygodni.
O, czyli niedługo.
Niedługo. Ale był pierwszy.
Mhm. Czyli nie jest jedyny, ale był pierwszy, tak, w Polsce?
Był pierwszy. Nie wiem, czy jest jedyny w tym momencie, ale był pierwszy. Przecierałem szlaki. Mam nadzieję, że inni pójdą w moje ślady, no bo warto.
Pisałeś tam artykuły, gromadziłeś informacje i nagle zaświtało ci w głowie, że a dlaczego by nie napisać książki? Kiedy ci ta myśl zaświtała i co to była za pierwsza książka, którą napisałeś?
Pierwsza książka by wynikała po części z tego, co działo się na blogu. Pierwsza książka to jest zbiór Elvis, człowiek, którego nigdy nie zapomnisz. To jest zbiór wywiadów, które udało mi się przeprowadzić z ludźmi bezpośrednio związanymi z Elvisem. A więc z jego współpracownikami, muzykami, kompozytorami jego piosenek i fanami, którzy spotykali go za kulisami i jego koncertów. To wynikło też jakby troszkę z... I te wywiady były publikowane, przynajmniej w części, na blogu. Bo to też było jakby taka jedno z założeń założenia tego bloga. I wtedy ktoś do mnie powiedział, słuchaj, czemu ty tego nie wydasz? Masz rzeczy warte więcej niż wszystkie pieniądze, takich rzeczy w ogóle w Polsce nikt nie robi. Czemu ty tego nie wydasz w formie drukowanej? No internet jest rzeczą, jaką jest, tak? Jak się mówi, w internecie nic nigdy nie ginie. No ale jest tak, że nie wiem, kolokwialnie mówiąc, strona może się wysypać, może pojawić się jakaś awaria. Znaleźć te informacje też czasem jest ciężko, bo one gdzieś tam w natłoku informacji, one gdzieś tam przepadają i lądują gdzieś tam na samym dnie. Czemu tego nie wydać w formie drukowanej? Pomyślałem, dlaczego nie. A okazja nadarzyła się sama, bo akurat w 2016 roku, kiedy ta książka się ukazała, przypadało 5-lecie założenia bloga. Więc w ten sposób celebrowaliśmy założenie strony i tak ukazała się pierwsza książka. 26 wywiadów, które udało mi się przeprowadzić z tymi ludźmi.
I kolejne książki, jakie były?
Kolejne książki Elvis, wszystkie płyty króla. Czyli historia wszystkich płyt długogrających Elvisa, wydanych za jego życia. Książka ukazała się w 2020 roku, a pomysł na nią zrodził się jeszcze w momencie zakładania bloga. Inspiracją do napisania tej książki były rozmowy z moimi współpracownikami i kolegami z pracy. Niejednokrotnie o wiele młodszymi ode mnie. Jak to w pracy, 8 godzin w biurze, było włączone radio, czy jakaś tam playlista i kiedy pojawiały się na niej piosenki Elvisa, często słyszałem pytania, a jaka to piosenka, znasz jakąś fajną anegdotę z nią związaną, albo coś, kiedy była nagrana i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zacząłem kombinować, no skoro ich to interesuje, a są o wiele młodsi ode mnie, no to może są jeszcze inne osoby, które myślą w ten sposób i też chciałyby się czegoś na ten temat dowiedzieć. Więc postanowiłem to tak fajnie opisać. To jest książka, w której tak naprawdę mamy historię, anegdoty, wspomnienia osób związanych.
Z konkretnych sesji nagraniowych do płyt Elvisa.
Tak? Dokładnie tak.
Skąd brałeś materiały do tego, o tym? Przecież to są rzeczy, których ciężko pozyskać. Nikt tego tak nie rejestrował, nie opisywał.
To były dziesiątki przesłuchanych materiałów, to po pierwsze. Z całej tej twórczości Elvisa przede wszystkim uwielbiam jego sesje nagraniowe i słuchać tego, w jaki sposób on pracował w studiu, jak on sobie nie odpuszczał i powtarzał piosenki nieraz po 30 razy i więcej. Po drugie, dziesiątki materiałów drukowanych, a więc wspomnienia gazety z tamtych lat, z tamtego okresu, książki różnego rodzaju, wspomnienia muzyków, producentów i tak dalej, no i wywiady, które sam przeprowadziłem.
To od razu takie pytanie dziennikarskie. Która z sesji nagraniowych Elvisa, której płyty uważasz, że była najciekawsza i taka najbardziej inspirująca i najbardziej do zapamiętania?
Dla mnie osobiście to jest sesja styczeń-luty 1969. Nie ma lepszego Elvisa, on nigdy nie brzmiał lepiej. To jest tak nietypowy Elvis. On tam przecież zaśpiewał chyba wszystkie swoje gatunki muzyczne, które kochał i które gdzieś tam wpłynęły na niego, bo i tam spotkamy i gospel, i bluesa, i country, no i wspaniały zespół Memphis Boys.
To nawet chyba nie ma sensu cię pytać o to, który okres w życiu i w twórczości Elvisa dla ciebie jest najbardziej interesujący?
A tu się właśnie cofnął do początku lat 50. No bo nie ma chyba bardziej fascynującego okresu mimo wszystko niż początek lat 50. Ale to jak rodziła się ta rewolucja i to co się działo za jego sprawą w muzyce. Muzycznie 69 jak najbardziej, natomiast jeśli chodzi o taką historyczną, to te początki Elvisa, początki jego kariery.
I kolejna książka.
Jest w drodze.
Jest w drodze. Opowiedz o tej książce. Co to będzie?
To jest temat, który budzi wiele kontrowersji moim zdaniem wśród fanów i nie tylko. To są jego filmy. Filmy, w których występował. Nawet nie tak dawno, podczas takiego bardzo fajnego festiwalu w Wieliczce, odbywającego się, festiwalu ludzi pozytywnie zakręconych, miałem okazję rozmawiać z byłym prezesem fanklubu bodaj krakowskiego, Arturem Socholikiem, którego serdecznie pozdrawiam. I on powiedział do mnie taką fajną rzecz. I on powiedział tak. Wiesz, jakie te filmy były, to były. Ale to jest mimo wszystko dekada życia, to jest prawie 10 lat życia Elvisa. I tam się działa masa rzeczy. Tam jest co opisywać. I jest. Bo faktycznie jest.
Ale opisujesz co? Jego pobyty na planie, jego nagrywania?
Tak. To samo, co przy płytach. A więc wspomnienia aktorów, producentów, reżyserów. I to wszystko, co działo się pobocznie. No bo tam też spotkania z gwiazdami, bo przecież pułkownik Parker upychał tam, co się dało. Była też masa ciekawostek.
O romansach też będzie Elvisa?
No, nie jest to mój konik i nie lubię o tym jakoś bardzo pisać, ale no pewnie trzeba będzie wspomnieć, tak? Bo masa tych romansów wielkich też była jakby rozmuchana przez prasę i też jakby chciałbym o tym też jakby wspomnieć i niektóre rzeczy jakby sprostować. Niektóre romanse, że tak powiem, wypływały z ust na przykład aktorek, które mu towarzyszyły na planie, a jakby w rzeczywistości nie miało to nic wspólnego z rzeczywistością. Natomiast tak, chcę opisać filmy Presleya. Ta książka już liczy plus minus jakieś 350-360 stron, a mam opisane około 10 filmów, więc myślę, że znowu będą z dwie części. Jest to jednak 10 lat z życia Elvisa, których pasowałoby opisać.
Kiedy ty znajdujesz czas na pisanie?
Ja przy tym odpoczywam. Nie ukrywam, że ja przy tym odpoczywam. Staram się wygenerować codziennie jakieś 2 godzinki, no do 3 maksymalnie, na pisanie, na szperanie, na szukanie informacji i ja przy tym odpoczywam. To jest taka moja forma relaksu w domu po pracy.
W pracy siedzisz przy komputerze, w domu siedzisz przy komputerze.
Tak, ale w weekendy zdarza mi się uciec na rower albo w góry, więc...
Bo ty mieszkasz w Wadowicach.
W Tomiczach pod Wadowicami. O, tak, żeby była tak
pod Wadowicami. Czy w Wadowicach coś Elvisowego się dzieje od czasu do czasu, czy nie?
No, bardzo rzadko. Niestety ubolewam nad tym, ale bardzo rzadko.
To jak ty w ogóle widzisz perspektywę albo panoramę miejsc Elvisowych w Polsce? Gdzie są te miejsca Elvisowe według ciebie najbardziej rozpoznawalne albo takie najbardziej interesujące? Co byś słuchaczom poradził? Gdzie pojechać, żeby poczuć Elvisa w Polsce?
To nie ma o czym dyskutować, bo Kraków zawsze na pierwszym miejscu. To jednak mimo wszystko jest miasto królów, a więc no i król tutaj ma jednak swoje miejsce. Bo i jest prężnie działający fanklub, jest aleja, jest pomnik, no jest słynna gwiazda osławiona na całą Polskę i o której zawsze będę mówił, jak tylko mam okazję. Ale są też na przykład pamiątki w Hard Rock Cafe krakowskim, bo z tego co wiem też można tam zobaczyć pamiątki związane z Elvisem. Więc po pierwsze Kraków, zapraszam do Krakowa. Drugim takim miejscem, do którego warto i o którym będę też zawsze mówił, bo zawsze jakoś ciepło mnie to miasto przyjmowało i zawsze tam pamięć o Elvisie żyła, to jest Poznań. I tam działalność pana Krzysztofa Bodniczaka, byłego menedżera Czesława Niemena, który organizuje wspaniałe koncerty związane z ku pamięci Presleya. Więc Poznań tak, na pewno na drugim miejscu. Kiedyś aktywna była Warszawa, Toruń. Czy tam się coś w tym momencie dzieje, no ciężko mi powiedzieć. Natomiast te dwa miejsca, Kraków, Poznań, całą odpowiedzialnością.
Świat Elvisowy zawsze obchodzi w ciągu roku dwie najważniejsze rocznice. To jest rocznica urodzin Elvisa i rocznica śmierci Elvisa. Więc jak ty podchodzisz do rocznicy śmierci Elvisa, która jest w sierpniu zawsze? Co robisz wtedy? Co ty myślisz w ogóle?
No to jest zawsze trudna rocznica, tak? Wiadomo, jakoś wtedy mocniej się wspomina tego i człowieka, i artystę. No, natomiast też przypomina nam o tym, że odszedł w tym wieku raptem 42 lat. I gdyby ta jego kariera, gdyby to jego życie może poukładało się inaczej, Może podzielibyśmy do tej pory tylko jedną rocznicę, rocznicę urodzin, a tak, no jednak jest.
A dużo radośniejszą rocznicą jest, jest rocznica urodzin teraz, którą przeżywamy w styczniu. No właśnie, jak do niej się ustosunkowujesz? Co nie myślisz? Jak ją spędzasz?
Znaczy, w tym roku chyba aktywnie, z tego co przynajmniej dzisiaj mi się już udało ustalić, bo dostałem zaproszenie na takie małe spotkania autorskie. Raczej aktywnie i raczej w rozjazdach. Więc będziemy dużo mówić o Elvisie, będziemy wspominać, będziemy o nim mówić. Na pewno pisać, bo na pewno jakiś post rocznicowy na blogu. Będziemy go wspominać, będziemy o nim myśleć.
Jak wyglądają te spotkania z twoimi czytelnikami? O co ludzie pytają najczęściej?
Różnie. Te pytania są naprawdę różne, bo czasami trafiają się naprawdę takie fajne, rzeczowe pytania dotyczące konkretnych płyt, konkretnych piosenek. No wiadomo, czasami pojawiają się też pytania o te teorie spiskowe, no, czy Elvis żyje i tak dalej, i tak dalej.
Jakie masz marzenia związane z Elvisem?
Wyjazdy do Memphis.
Kiedy jedziesz do Memphis?
Nie znam odpowiedzi. Poproszę o następne pytanie.
Zbliża się powoli, wielkimi krokami, 50. rocznica śmierci.
I być może to jest dobry termin, żeby to marzenie w końcu zrealizować. Ja zawsze mówię, najbardziej interesują mnie studia nagraniowe i miejsca, w których pracował, i gdzie powstawała ta muzyka. Żeby się dotknąć tych miejsc, w których powstawały piosenki, w których się zakochałem dawno temu.
Powiedz, jakbyś miał przekonać kogoś do Elvisa, to co byś powiedział o nim?
Jako o muzyku? Był przede wszystkim niesamowitym profesjonalistą. Jak to powiedział podczas naszej rozmowy Terry Blackwood z kwartetu The Imperials, pasjonatem własnej muzyki. Dla Elvisa nie było taryfy ulgowej. Do samego końca. Można dużo mówić na temat jego ostatnich koncertów, czy one były takie, czy inne, czy jakościowo, ale o nich nikt nie odwoływał. Występował do samego końca. W studiu nagraniowym nawet z najgorszego materiału potrafił wycisnąć maksimum i ile się tylko dało. Ale on to wyciskał i robił z tego naprawdę niejednokrotnie perełki. Nie szedł na skróty, potrafił powtarzać piosenki po 20-30 razy i więcej. Więc jako muzyk, jako artysta, pełen profesjonalizm i choćby za to warto się wgłębić i warto go słuchać. Niesamowity zmysł, niesamowita interpretacja niektórych utworów. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj tak artyści pracują, jak Elvis pracował wtedy. Mówię, tam nie było drogi na skróty, tam nie było żadnego oszustwa, tam nie było żadnego kłamstwa w tym.
A za co go cenisz jako człowieka?
Za co go cenię jako człowieka? Ostatnio słyszałem taką fajną wypowiedź Kasi Nosowskiej. Powiedziała, żeby nie stawiać artystom pomników. Owszem, możemy cenić ich jako artystów, jako wiadomo, wykonywaną pracę, czyli nagrywane piosenki, koncerty, filmy, w których występują, ale nie znamy tych ludzi prywatnie. Natomiast w przypadku Elvisa, to ja bym się bardziej skłaniał do wypowiedzi jego osobistego fotografa, Eda Bongi, z którym miałem przyjemność rozmawiać. On powiedział, słuchaj, z Elvisem to było tak. Co widziałeś, to dostawałeś. Elvis na scenie i poza nią był taką samą osobą. Był po prostu miłym facetem. Miłym, z dużym poczuciem humoru, szanującym zarówno swoich bliskich, rodzinę, przyjaciół, jak i przypadkowo spotkane osoby. O jego hojności, no to moglibyśmy tu godzinami, osobną audycję moglibyśmy zrobić na temat jego hojności. Koncerty charytatywne, te rozdane samochody, domy, wspieranie szpitali i tak dalej, i tak dalej. Można oczywiście powiedzieć wiele dobrego. Ktoś powie, no straszny lukier się tutaj teraz leje, tak? Bo przecież Elvis miał te swoje chwile słabości, no jak każdy. Wiadomo, najbardziej krzywdząca opinia, z którą ja się spotykam i nieraz czytam ją w internecie, no to jest to, że Elvis był czpunem. No to jest takie niestety. Tylko, że nie ma nic bardziej nieprawdziwego i bardziej krzywdzącego, jeśli chodzi o Elvisa, no bo Elvis tak naprawdę de facto nigdy nie brał narkotyków, więc jako takim czpunem nigdy nie był. Ja robiąc blisko, na chwilę obecną, blisko 50 wywiadów z ludźmi, którzy go znali, którzy byli blisko, od żadnej z tych osób nie słyszałem, żeby Elvis brał twarde narkotyki, heroinę, kokainę i tak dalej, i tak dalej. Owszem, miał problemy z lekami. Miał problemy z lekami, bo prowadził tryb życia, jaki prowadził. Myślę, że żaden z nas nie zamieniłby się z nim. To był jego wybór. Kiedyś jedna fanka napisała w moich mediach społecznościowych taką informację. Dlaczego wy w ogóle dyskutujecie na taki temat? Kto z was chociaż przez jedną minutę był Elvisem Presleyem i spróbował żyć tak jak on? Więc dlaczego wy teraz dyskutujecie, czy on powinien brać te leki, czy nie powinien? I to mi tak dało naprawdę do myślenia. Bo kto z nas pozwoliłby sobie zagrać setki koncertów w ciągu roku, te wszystkie nieprzespane noce, te wszystkie podróże z miasta do miasta, wywiady, konferencje prasowe, życie w otoczeniu tysięcy ludzi, brak możliwości wyjścia na kina, teatru, na zakupy, życie tak naprawdę w jakiejś takiej totalnej bańce i w totalnej izolacji od 20 kilku lat. Bo ten chłopak miał 20 kilka lat, jak zaszył się w Graceland i nie wyszedł stamtąd aż do śmierci, tak de facto. Więc nie wiem, czy powinniśmy go oceniać w takich kategoriach, czy on powinien, czy nie powinien tych leków przyjmować. Myślę, że nie nam to oceniać. Nikt z nas nie był Elvisem Presleyem.
Czy Polacy lubią Elvisa Presleya? Czy dużo ludzi się nim interesuje, według ciebie?
Za mało. Niestety za mało. Myślę, że w Polsce Elvis nie jest aż tak popularny jak, nie wiem, w Danii, w Belgii, czy choćby w Stanach Zjednoczonych. Gdzie wbrew pozorom aż tak popularny chyba w Stanach nie jest, jak w krajach europejskich. Tak, kiedyś taką, słyszałem taką informację, że wbrew pozorom w Stanach jest mniej popularny niż w Anglii, Niemczech i tak dalej. Jednak kraje europejskie. Może to wynika z tęsknoty za tym, że nigdy tutaj nie przyjechał ze swoimi koncertami. I nigdy go tutaj nie było poza, wiadomo, tym okresem, kiedy służył w wojsku. Natomiast no, w Polsce, nie wiem, zastanawiałem się, z czego to wynika de facto. Czy to jakby zrobiły te czasy minionego ustroju politycznego, gdzie jednak mimo wszystko no, Elvis był przedstawiany, albo się o nim w ogóle nie mówiło, albo był przedstawiany raczej tylko w...
Gwiazda zgniłego zachodu, tak?
O, dokładnie tak. Więc jakby, no myślę, że to troszkę potęguje. No zdecydowanie chyba popularniejsi są Beatlesi w Polsce tutaj niż Elvis.
Co byś życzył Elvisowi, jakbyś go spotkał w dniu urodzin?
W wieku 90 lat, no to już teraz to chyba tylko dużo zdrowia, dużo sił i nieustającej miłości fanów. Chociaż ta chyba się nigdy nie skończy.